Piosenkarz jakiś ma przyjechać, znany do miasta, ma mieć koncert. To już jego wielbiciele czekają godzinami przed wejściem do hotelu, żeby być jak najbliżej, żeby tylko go dotknąć. Tak jest, gdzieś tam widziałem w telewizji coś takie, takie sceny, prawda? Kocham, kiedy my tak traktujemy i czekamy na Pana, by dotknąć Go naszym sercem. Serce dotyka serce. I wtedy jest przepływ tego, czego tak bardzo szukam i tego tak bardzo pragnę. Amen. Był to dobry czas. Dzisiaj będę mówił na taki temat. Stawanie w prawdzie przed Bogiem i samym sobą. I chciałbym powiedzieć, podzielić się bardziej to nauczanie, bardziej kilka takich myśli, które chciałbym wyartykułować dzisiaj. Jakim jest, czy jakie jest moje chrześcijaństwo? Wiecie, świat pędzi i z tego, co widzę, już trochę lat żyję na tej ziemi, ponad 50, więc mam trochę przedział czasu i tej całej technologii, wszystkiego, jak to przebiega. I to idzie i toczy się coraz szybciej. Coraz trudniej jest nadążyć za tymi wszystkimi nowinkami, wiadomościami, tymi rzeczami, które gdzieś do nas przychodzą. Coraz mniej mamy czasu, żeby jakby przemielić to, zastanowić się nad tymi rzeczami, które przychodzą. I często jest tak, że przyjmujemy jakby tak w czambuł wszystko to, co leci, nie filtrując tego, nie zastanawiając się nad tym, bo tak trzeba, bo taki jest czas. Mamy dużo zajęć, coraz więcej pracy, coraz więcej od nas się wymaga. Mamy służbę w kościele, mamy dzieci, tego wszystkiego jest tak dużo, a czasu nie mamy więcej. Jest 24 godziny na dobę i nie przymnoży się tego czasu. Możemy ten czas tylko lepiej lub gorzej spożytkować, wykorzystać. Dlatego warto zatrzymać się i spojrzeć na swoje życie chrześcijańskie i ocenić to życie, swoje życie, przed samym sobą i przed Bogiem. Wiecie, natura człowieka jest taka, że bardzo łatwo przychodzi nam osądzić czyny drugich. I to tak jakby naturalnie z nas wypływa. A, bo Wojtek jest taki, bo on jest taki, a zrobił to czy siamto. Natomiast jeżeli mamy ocenić samego siebie, no to jesteśmy tacy bardziej tolerancyjni tutaj, prawda? No, ktoś mi powie tak? Tak po prostu jest, no. Stańmy w prawdzie. Tak po prostu jest. Znajdujemy wytłumaczenie na złe rzeczy, które robimy sami i w konsekwencji sami się nie zmieniamy w naszym życiu. Wytłumaczenia. Ale kiedy robimy te złe rzeczy w naszym życiu, zatrzymujemy się nad nimi, czy może tak, nie zatrzymujemy się nad nimi i powielamy je z dnia na dzień, to one stają się naszymi nawykami. I często dochodzimy do takiego miejsca, że znajdujemy usprawiedliwienie na to, że te rzeczy w naszym życiu są. I to są wymówki, to są słuszne nasze racje. I tak często jest, że to jest normą w moim życiu. I kiedy rozmawiam z drugą osobą, te normy przedstawiam. Żyję według tego, w co wierzę. Tak po prostu jest. Mówię te rzeczy, które są w moim sercu, co do których jestem przekonany. Jak wygląda dzisiaj moje życie chrześcijańskie? Jest wiele norm i reguł, według których powinniśmy postępować. Jeżeli kupujemy jakiś sprzęt elektroniczny, jakkolwiek, otwieramy pudełko i wyciągamy co? Białą kartkę. Z czym? Z instrukcją postępowania. I czytamy punkt po punkcie po to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób korzystać z tego sprzętu. Niektórzy biorą tą kartkę mną w ręku i wyrzucają, bo nie mają czasu. Już chcą po prostu cieszyć się tym sprzętem. I okazuje się, że wkładają w gniazdko, robią coś i sprzęt się psuje. Dlaczego? Był zły? Nieraz i tak jest. Ale często dzieje się tak dlatego, że właśnie nie sięgnęliśmy i nie poświęciliśmy czasu na przeczytanie instrukcji. Co jest instrukcją dla nas jako wierzących, jako chrześcijan? Podpowie mi ktoś? Słowo, tak mówicie jakoś bez przekonania. Tak? Ma Monika rację? Słowo, tam gdzieś z tyłu od... Jakieś tak? O. Wszystko, co czynicie bez przekonania, z grzechem jest napisane, no. Słowo. Probierzem, miernikiem, wyznacznikiem, jakiekolwiek słowo użyć, być naszą instrukcją do życia zgodnego z Bożą wolą jest właśnie to słowo. Trochę gruba książka, ale przez rok czasu można ją przestudiować. Można ją przestudiować. Mnie trochę zajęło to dłużej niż rok. Ja kilka razy już przeczytałem, a już nie mówię o fragmentach, nad którymi zatrzymywałem się dłuższy czas, przez dłuższy czas, wiele razy. Zgłębiałem te rzeczy. Po co? Po to, żeby wiedzieć, jak tą instrukcję zastosować w moim chrześcijańskim życiu. Jak bezpiecznie żyć. Popatrzcie się, co dzieje się wokół. Jest niesamowita tendencja do brnięcia w zło. Zło, które już dzisiaj przybiera ramy ustaw. Nie wolno ci mówić na rzeczy złe, że są złe, mimo że Biblia o nich tak mówi, bo prawo tej ziemi mówi inaczej. I trzeba według niego żyć, jeżeli nie chcesz mieć problemów z prawem. Ale naszym probierzem jest słowo do naszego osobistego życia, naszego chrześcijaństwa. A więc jeżeli chcemy żyć bezpiecznie na tej ziemi, w tym niebezpieczeństwie, które otacza nas wokół, musimy wiedzieć, jak żyć, by to życie w pełni radości i bezpieczeństwa żyć. Ostatnio oglądałem w telewizji film jakiś tam przyrodniczy o ludziach, którzy... To był film o piraniach. I taki człowiek badał, czy one są faktycznie tak złe, czy też nie. No i na końcu filmu doszło do tego, że jednak tak. Gdzieś tam było parę takich przypadków, że zrobiły trochę szkody ludziom. No po prostu zjadły ich. Ale dotknęła mnie jedna rzecz, że nad rzeką, w której żyją piranie, żyją też ludzie razem z dziećmi. Czyli żyją jakby na bardzo takiej małej granicy między tym złem a tym miejscem bezpieczeństwa. Chodzą po jakichś takich wąskich deskach, kupę dzieciaków, ale oni się przyzwyczaili do tego. Oni wiedzą, jak żyć, czy w jaki sposób, czego nie zrobić, żeby nie zostać pożartym. Ta instrukcja jest prosta. Nie wpadnij do wody, a przeżyjesz. Tak samo my żyjemy w tym świecie pełnym niebezpieczeństwa z każdej strony. W szkołach, na uczelniach, wszędzie. Z lewej i z prawej strony zło ciśnie się do naszego życia i mówi: skorzystaj ze mnie, sięgnij po to, weź, a zapewnię ci bezpieczeństwo, radość i pokój. Tak mówi świat, więc my powinniśmy wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. Ale ta instrukcja prosto z nieba, Słowo Boże, daje nam zupełną pewność. 91 psalm mówi tak. Choć 1000 padnie u Twego boku, a 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to jednak nie dotknie. Wow, 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 wow. Czy wiesz, co to słowo mówi? Jeżeli jesteś w biznesie, wszystkie Twoje temu podobne firmy będą padać, a Twoja nie. Dlaczego? Bo Boże Słowo tak mówi. Oczywiście nie będę się rozwijał, ale na samym początku tego psalmu jest bardzo ważne słowo. Jeżeli. Jeżeli będziesz mieszkać w Bożej obecności i pod Jego ochroną, to wtedy te wszystkie rzeczy są właśnie dla Ciebie. Właśnie to słowo jeżeli jest bardzo, bardzo ważne. Ewangelia Jana zaczyna się w ten sposób. Na początku było słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Na początku, co było? Słowo. Dalej czytamy tak. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Kiedy pierwszy raz, pamiętam, przed laty zastanawiałem się nad tym fragmentem, nie mogłem tego pojąć. Ale prawda jest taka, że wszystko powstało przez Boże Słowo. Bóg wypowiedział Słowo i rzeczy się stały. Jest moc i siła w Bożym Słowie, które stosujemy w naszym życiu, które przyjmujemy i według którego żyjemy. Dlaczego? Bo Bóg tak zamierzył, tak zaplanował i tak po prostu jest. I tak po prostu jest. Słowo jest naszym życiem, życiem każdego chrześcijanina. Jeżeli nie karmisz się Słowem, duchowo, wcześniej czy później umrzesz. Widzicie, jako ludzie jesteśmy nieraz w czasie postu i to jest dobry, niekiedy mają ścisły post. Ja sam swego czasu byłem w 40-dniowym poście, nic nie jadłem i przeżyłem, ale gdybym tak chciał dłużej, to w końcu bym umarł. To jest pokarm, dzięki któremu my jako wierzący możemy żyć i możemy żyć bezpiecznie, dobrze, radośnie i owocnie. Słowo Boże powinno być fundamentem naszego myślenia, postępowania, naszego mówienia, naszej mowy, wszystkiego, całego naszego życia. Całego naszego życia. Hebrajczyków 4, 9, 12 do 13 mówi tak. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Słowo Boże. A więc jeżeli żyję Słowem Bożym, to stając w prawdzie przed Bogiem i samym sobą, dzięki temu Słowu mogę jasno określić, które rzeczy w moim życiu są dobre, a które są złe. Bóg jest Bogiem, Bóg jest światłością, jest napisane. Nie ma w Nim żadnej ciemności. Wiecie, to religia wschodu sieje takie zamieszanie, wiecie, znak yin-yang, trochę światła, trochę ciepła, wiesz, troszeczkę tu w grzechu, troszeczkę tu, niedzielne nabożeństwo, znowu grzech w tygodniu, no i tak jest wszystko w porządku. No, może tak, ale w myśleniu świata, ale nie w Bożym myśleniu, w Bożym zamierzeniu. Dlatego, że Bóg mówi, ja jestem święty i wy bądźcie świętymi. Jeżeli chcę czynić cokolwiek, czy czynię, co jest w jakiś sposób nieświęte, nieczyste, to Bóg nie ma z tym nic wspólnego. I to Słowo wtedy osądza mnie, moje postępowanie, moje życie. Przed którym musimy zdać sprawę. Rzymian 4,12 też o tym mówi. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę z Bogu. Każdy, nawet wierzący, stanie w Bożej obecności, kiedy będziemy powołani z tej ziemi i będziemy musieli zdać sprawę ze swojego życia. Zgadzamy się z tym? Tak mówi Boże Słowo. Ale zdać sprawę, to znaczy przedstawić owoce życia. A więc mam przynieść owoce. Jakie to owoce będą w moim życiu? Czy to owoce, które przynoszę dzisiaj w moim chrześcijańskim życiu, sprawią Bogu radość, czy raczej zasmucą Go? Zdam sprawę z życia swojego, to znaczy nie będę miał wymówki, która usprawiedliwi moje postępowanie. Co robiłem, to zostanie mi przedstawione i ja będę musiał się z tym zgodzić. bo nie będzie możliwości jakiegokolwiek uniku. Będę pytany o swoje postępowanie. Wiecie, są wymówki, które usprawiedliwiają często moje grzeszne życie czy moje grzeszne postępowanie. Na przykład, przecież mam postawy, aby gniewać się na tę osobę i być urażonym. Przecież ona zrobiła mi tyle złego. Przecież to ona zawiniła. Ale uraza gości w twoim sercu, a nie w sercu tej osoby. Gniewajcie się, a nie grzeszcie, jest napisane. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Znaczy, są sytuacje, w których mogę się zagniewać, ale niech nie położę się spać z tym grzechem nieprzebaczenia, by rano wstać już z jakimś owocem, bo ten grzech zapuści korzeń we mnie. Wyznawajcie sobie grzechy. I to są rzeczy, które należą do mnie, tego urażonego, tego poniżonego może niekiedy. Ale to są moje postawy i moje reakcje, za które zdam sprawę Bogu. To nie moja wina. Dalej, jeżeli w tym środowisku nie będę robił tak jak oni, to nie zaakceptują mnie. Nie? Jest takie przysłowie też. O, jeśli wchodzisz między wrony, to masz krakać tak jak one, tak? Ale my, chrześcijanie, nie żyjemy według takich standardów. Jeżeli Jezus powiedział, że jesteście światłością tego świata i solą tej ziemi, więc jeżeli jestem w miejscu, to mam manifestować życie światłości, życie królestwa, a nie schodzić do standardów tego świata. Amen? Taka jest nasza powinność. A jeżeli zwolnią mnie z pracy, powiesz, no to teraz w kim pokładasz swoją ufność i swoją nadzieję, jeżeli boisz się o to, czy stracisz, czy nie pracę. Bóg ci znajdzie lepszą, jak cię wyleją. Ale ty zachowasz świętość i staniesz się świadectwem i sprawisz radość Ojcu, a On zaspokoi twoją potrzebę, tak jest napisane, każdą twoją potrzebę. Przecież wszyscy dzisiaj tak robią. Zadziwiająca rzecz. Dzisiaj standard życia, szczególnie młodych ludzi. Zamieszkują razem przed swoim małżeństwem i to jest jakiś standard, ale zadziwiła mnie ostatnio taka rzecz. Mam takich znajomych, bardzo wierzących ludzi. On nawet był w zakonie, kiedy był młodym człowiekiem. Wyszedł tam z niego, nieważne. Bardzo taki Boży człowiek, można było powiedzieć. Ale to małżeństwo powiedziało taką rzecz. Przecież to jest takie dzisiaj normalne. Wszyscy to dzisiaj tak robią. Widzicie, zadziwiło mnie, jak standard takiej świętości chrześcijaństwa zmienił w ogóle swoje położenie. Gdzie grzech oni uznają za takie normalne. Wszyscy tak robią. No dobrze. Ale każdy sam za siebie zda sprawę Bogu. Każdy odpowie za swoje postępowanie w swoim życiu. Zobaczcie, jak diabeł może przyćmić i zmatowić tą bardzo jasną powierzchnię, którą Bóg bardzo wygładził, jasno przedstawił. Co wolno, czego nie wolno. Nie mogę być staroświecki. Dzisiaj jest to normą. Nie bądź staroświecki. A więc jakie owoce pokaże Panu, kiedy wezwie mnie do siebie? Galatów 5:19 mówi tak. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa nie odziedziczą. Nie możemy żyć złudną nadzieją, że jeżeli, może tak, taką złudną nadzieją, że Bóg jest Bogiem łaski, jednak pozwoli mi być w Królestwie Niebieskim, kiedy mnie powoła, mimo że robiłem te rzeczy, bo przecież jest Bogiem łaskawym, bo przecież służyłem Mu tak czy inaczej. Ale to są uczynki ciała. Natomiast my wierzący powinniśmy żyć według naszego ducha, czyli owoce ducha powinny pojawiać się w naszym życiu, powinny mieszkać. Są to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Czy trudno jest tak żyć? Jeżeli uczynię z tego tylko prawo, tak. Trudno. Natomiast jeżeli Boży Duch mieszka we mnie i żyję według Ducha, w posłuszeństwie Jego Słowu, wszystko jest możliwe. Robię te dobre rzeczy nie dlatego, że muszę je robić i przez które dostanę się do nieba, dlatego że Biblia mówi, że nie przez uczynki jestem zbawiony, ale darmo, przez łaskę. Ale chcę robić dobre rzeczy, dlatego że Bóg wyciągnął mnie z bagna i objawił mi siebie. Jestem wdzięczny za to, co On już dla mnie zrobił. I z miłości do Niego chcę robić dobre rzeczy, a nienawidzę złego i mówię złemu nie. Nie walczę z grzechem. Ja postanowiłem w pewnym momencie swojego życia nie czynić złych rzeczy. Out. Kopnąłem to. Gdybym na tym stole położył, nie wiem, jakieś ciastka, no nie wiem, coś mało wartościowego, ale takiego ponętnego, co mogłoby nas pociągnąć, nie wiem, 1000 złotych, nie wiem, no 1 000 000 złotych, niech będzie 1 000 000 złotych. A drugi stół byłby z drugiej strony i tu byłoby całe bogactwo wieczności. I powiedziałbym ci, sięgnij po to, co chcesz. Będzie należało do ciebie. Nie wierzę, żeby ktoś z was, czy ja sam, wziął z tego stołu, by pocieszyć się przez chwilę tutaj na tej ziemi. Skoro naszą wieczność mamy spędzić albo w niebie, albo w piekle. A więc ile żyjemy tu? 120 lat, tak? Jest powiedziane, kto mocny, to przeżyje. A tam jest wieczność. Może ktoś jest więcej. 70-80 lat mocni, tak? Czy zamienisz wieczność na tą chwilę radości z grzechu? Pielgrzymujemy tutaj na tej ziemi. Bóg patrzy na nas, przygotowuje nas do tego, co będziemy robić w wieczności. A więc czy zdam lekcję, by móc cieszyć się tym, co jest w wieczności? Ja nie chcę chwilowej rozkoszy grzechu. Ja zdecydowałem się dzisiaj zrezygnować z grzechu, by móc sięgnąć. To nie jest interes, wiecie, z Panem Bogiem. To jest rzeczywistość życia w wieczności i w Królestwie. Ja chcę żyć w Królestwie, dlatego całe moje życie poświęciłem na to, by badać Słowo, żyć według Niego i żyć w posłuszeństwie Jego Słowu i Jego Duchowi. Bo chcę radować się z tego, co jest dla mnie przygotowane w wieczności. Oczywiście Bóg też daje tutaj rzeczy na tej ziemi, byśmy mogli z nich korzystać już tutaj. Błogosławieństwo. A więc co we mnie jest tak prawdziwie? Jeżeli będę przestrzegał instrukcję użytkowania, daje mi to gwarancję bezpieczeństwa i radości korzystania z błogosławieństwa tej rzeczy już tutaj na ziemi. Są dwie postawy, które mogę przyjąć. Mogę być przyjacielem Boga lub Jego nieprzyjacielem. Mogę być po Bożej stronie, lub po tej przeciwnej. I to ode mnie zależy, po której stronie ja stanę. Dobrze jest, żebym stanął, a nie, wiecie, w takiej sinusoidzie chodził. To jest bardzo niebezpieczne. Piranie już czekają. I one się nie zastanawiają. Jakuba 4,4,9 mówi tak. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Tak mówi Boże Słowo. Albo moja przyjaźń jest zacieśniona w świecie ze światem, albo moja przyjaźń jest zacieśniona z Bogiem. Albo jedno, albo drugie. Dlaczego to wszystko mówię? Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Dalej Jakub mówi tak. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w was mieszkanie? Bogu bardzo zależy na tobie i na mnie. Nie jesteśmy przypadkiem stworzeni, ale Bóg przeznaczył nas dla swoich celów i chce mieć nas tylko dla siebie. Tylko dla siebie. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzi o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. To są rzeczy, o których Bóg mówi. Jeżeli są złe rzeczy w moim życiu, to powinno sprawiać mi smutek i żal, dlatego że On jest zasmucony. Wiecie, kiedy dzieci nabroją coś i nabroją, kiedy rodziców nie ma, gdzieś wyjdą, rodzice przyjdą, no i dzieci wiedzą, że zbroiły. Wiedzą też, że już rodzice są w domu i przychodzi taki ananasek, puka do drzwi, wchodzi i czego oczekuje? Wie, że rodzice wiedzą. I nie spodziewa się przyjemnych rzeczy. Spodziewa się, że będą zasmuceni. A może jakaś korekta będzie. Mój ojciec korygował mnie. Wiecie jak? Ściągaj spodnie. Postaw krzesło na środku. Kładź się. Żeby dobrze było słychać. Paskiem. Nie ręką. To była korekta. Pamiętam niektóre takie korekty do dzisiaj. Ale dziękuję Bogu za nie. Bo to mnie nauczyło. A więc Bóg niekiedy koryguje nas też w taki sposób. I to wcale nie jest przyjemne. Ale czy to znaczy, że Bóg nas nie kocha? Nie. Dlatego to robi, że nas kocha. Dlatego to robi, bo nas kocha. On nie chce, aby nawet najmniejsza część naszego serca była zajęta przez cokolwiek albo kogokolwiek. Bóg jest Bogiem zazdrosnym i chce całych nas tylko dla siebie. Nie chce, byśmy byli podzieleni, by nasze serce było podzielone i zajęte przez cokolwiek. Bóg kocha nas, pragnie i chce na full całego naszego serca. W prawdzie, w szczerości. Piąta Mojżeszowa, 5 rozdział, 6,12. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i co jest na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. I przestrzegają moich przykazań. Okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia. Jeżeli chcemy sięgnąć i korzystać z tej łaski, powinniśmy Go miłować i przestrzegać Jego przykazań. To jest klucz. Kluczem jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo Jego Słowu i posłuszeństwo Jego Duchowi we wszystkim. Co robimy? O czym myślimy? Co zamierzamy? Co planujemy? Każdy z nas ma plan dla swojego życia. Każdy z nas planuje pewne rzeczy i powinniśmy to robić w całym naszym życiu. Ale Bóg też ma plan dla naszego życia. I dobrą rzeczą jest, kiedy te dwa plany się pokrywają. Kalka ma taką właściwość, że jest przeźroczysta. I kiedy kalkę położysz na kalkę i położysz tam gdzieś pod światło, to możesz zobaczyć, czy to są te dwa takie same teksty, czy nie. Nie musisz robić korekty i czytać. Wystarczy, że przyłożysz. Aha, wszystko się pokrywa, każda kropeczka. To jest to samo, co oryginał. Bóg pragnie, żeby nasze życie było poddane Jego planowi. A to jest najwspanialszy plan dla naszego życia. Jeżeli go zrealizujemy. Ale teraz pytanie, czy jestem gotowy zrezygnować z moich planów na rzecz planów Boga. Bo to jest ważne pytanie. By móc wejść i zacząć realizować Boży plan dla mojego życia, muszę być gotowy powiedzieć Bogu: tak, składam to u Twoich stóp. Nie będę przepychał w modlitwie moich planów, żeby się wypełniły. A Jego plany tak będę trochę odsuwał. Tak, to jest dobry plan, ale to ja mam lepszy, Panie Boże. Zobacz, to, to, to i to będę robił. Okej? Okay? Bóg w pewnym momencie powie: dobra, rób. Tylko często jest tak, że dochodzimy, tracimy w tym momencie czas, często pieniądze, ogień w naszym sercu, dochodzimy do pewnego miejsca, jest ściana i mówimy: o, pomyliłem się. No i Bóg mówi: okej, widzisz. No i jedna, druga, trzecia taka sytuacja w życiu powinna nas to nauczyć. Ale kiedy Bóg nas prowadzi swoimi drogami, nie ma takiej sytuacji. Nie może być takiej sytuacji. W Apokalipsie jest takie słowo, że drzwi, które Bóg otwiera, nikt nie jest ich w stanie zamknąć. A które On zamyka, nikt nie jest w stanie otworzyć. Wiecie, i często wtedy, kiedy jesteśmy przed tymi zamkniętymi drzwiami, niekiedy walczymy w duchu, gromimy diabła w imieniu Jezusa, niech się otwierają te drzwi, walczymy i nic. A niekiedy tak jest, bo to Bóg zamknął te drzwi. No i dobrze jest, kiedy tak się żachniemy w pewnym momencie i powiemy: o Boże, no dobrze, to o co chodzi? I wtedy otwieramy się na Jego plan, na Jego prowadzenie. I to też czegoś nas uczy. Nie powinniśmy się załamać w tym miejscu, ale wziąć lekcję z tego miejsca i iść dalej. Jezus modlił się do Ojca w ogrodzie Getsemane na Górze Oliwnej. Znamy ten fragment, ja go przeczytam. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z Nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się do nich jakby na rzut kamienia i patrzy na kolana modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. I teraz mówi: wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. On przedstawił Bogu jakby nastawienie swojego serca. Panie, niech to nie przyjdzie na mnie. Nie chcę tego. Wcale za tym nie tęsknię. Nie dążę do tego. To będzie mnie bolało, to będzie naprawdę straszna chwila. Nie chcę tego, ale jestem gotowy złożyć to u Twoich stóp i przyjąć Twoją wolę. Panie, niech się stanie Twoja wola. Boża wola niekiedy nie jest przyjemna dla nas. Nie jest taka, wiecie, łechtająca, taka sprawiająca dreszcze przyjemności. Nie zawsze tak jest. Niekiedy Bóg posyła nas w miejsca, czy każe nam zrobić rzeczy, które wcale nie są przyjemne dla nas. Bo może moje ja musi gdzieś umrzeć, prawda? Może się objawić gdzieś pewna reakcja nieboża, nie wiem, złość, gniew. Mogę iść do osoby, do której wcale nie chciałem pójść, nigdy w życiu nie chciałem znowu ją zobaczyć, a jednak Bóg mówi, a pójdź. No i wtedy jest walka, nie jest to łatwe. I teraz właśnie, to jest ta chwila decyzji. Albo to zrobisz, albo nie. Jezus Panie mówi, niech Twoja wola się stanie. Okej, przyjmuję Twoją wolę dla mojego życia. I zobaczcie, dalej jest napisane tak. A ukazał mu się anioł z nieba umacniający go. To mi mówi o tym, że jeżeli stajemy w miejscu i przyjmujemy Bożą wolę, choć ona nie jest łatwą dla mojego życia w przyjęciu i wykonaniu jej, to wtedy przychodzi Boża łaska i Boża moc, że te rzeczy mogą wypełnić się w moim życiu przez Bożą moc. Czy myślicie, że gdyby nie Boża moc i Boża łaska, to Jezus wytrzymałby to wszystko na krzyżu? Żeby tak nie zaczął przeklinać Boga w końcu? Takie obietnice? I ty mi robisz to, Ojcze Niebieski, na krzyżu, taką rzecz? Ale Jezus miał stuprocentowy kontakt z Bogiem, słyszalność Jego. Był poddany w pełni Jemu. On wiedział, co się dzieje i wiedział, dlaczego to się dzieje. I przyjął wszystko. Dlatego, że wiedział, że to wszystko zostało zaplanowane już przed założeniem świata. Wiedział, że to jest bardzo ważne dla tych, którzy pozostają na ziemi. I którzy kiedykolwiek byli na ziemi. Więc Boży anioł umocnił go. I dalej napisane jest, i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. A więc kiedy już przyjął Bożą wolę, zgodził się z nią, w tej Bożej mocy, umocniony przez anioła, dalej trwał w modlitwie. To nie tak, że odłożył na półkę, okej, zgoda, napisany dokument w szafie, w sejwie zamknięty i nic się dalej nie działo. Trwał dalej w modlitwie, by te rzeczy, z którymi się zgodził, by wydarzyły się w jego życiu, z woli Ojca, by mogły się wydarzyć tak, jak Bóg to zaplanował. Modlitwa, wołanie o to. Wyobrażacie sobie, jaki był to poziom modlitwy, skoro pot, który wystąpił na jego twarzy, był jak krople krwi, dosłownie krew płynęła z jego potem, bo tak gorliwie modlił się, by te rzeczy mogły się wydarzyć, by Bóg go umocnił, by mógł wytrwać do końca. By mógł wytrwać do końca. Mateusz 10:22 jest napisane, albowiem kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdybyśmy mieli sparafrazować ten werset, czy wyciągnąć jakieś wnioski z niego, moglibyśmy to obrócić. Chrześcijaninie, jeżeli nie wytrwasz do końca, nie będziesz zbawiony. Chrześcijaninie, mogłeś dobrze zacząć, ale jeżeli źle skończysz, nie będziesz zbawiony. Dobre rzeczy, które wydarzały się, chrześcijanie, w Twoim życiu i przez Twoje życie, nie są przepustką do tego, by znaleźć się w konsekwencji w niebie. To są mocne słowa, ale to jest prawda z Bożego Słowa. Czuwajcie, módlcie się, szukajcie. To są rzeczy, które Bóg dzisiaj do nas mówi, do Kościoła. Może to jest ciężkie słowo, ale wiem, że miałem je powiedzieć. Wiecie dlaczego? Bo w którymś momencie życia zdecydowałem i powiedziałem Bogu, cokolwiek zechcesz, bym zrobił, zrobię. I pamiętam taką modlitwę przed Bogiem, gdzie powiedziałem, Panie, jak byłem kiedyś posłuszny diabłu na pstryknięcie, bo takim byłem, diabeł tylko pstryknął, Janusz był gotowy. Cokolwiek złego to było. Na skinienie palca. Nie ma się co śmiać. Tak było. To powiedziałem, Panie, Tobie chcę być tak w życiu posłuszny. Cokolwiek zechcesz, zrobię to. Nawet gdyby moja godność miała ucierpieć. Nie interesuje mnie to. Najważniejszy dla mnie jesteś Ty. Bo widziałem, co On dla mnie zrobił. I to porusza moje serce. Po prostu Go kocham. Jestem gotowy zrobić dla Niego wszystko. Wszystko, to znaczy wszystko. Jestem gotowy złożyć wszystko u Jego stóp. I wierzę, że kiedy Bóg przyjdzie i taką rzecz zechce zrobić, to Boży Anioł, Boża Moc stąpi na mnie i da mi moc, bym mógł to wypełnić. Dlatego, że Boże Słowo mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic, to znaczy nic. Dętka, jakbyś powietrze spuścił, koniec, nie ma nic. Flak. Ale dobra nowina jest taka, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Jezusie Chrystusie. I to jest ta moc i ta siła, która tego flaka powołuje do życia. To jest tak jak, nie wiem, te dmuchane reklamy, takie Mikołaje, nie Mikołaje. I wiecie, tam powietrze cały czas dmucha i to powietrze sprawia, że tam gdzieś ręce machają, prawda, i to wszystko jest. Ale wystarczy tylko wtyczkę wyciągnąć. I co? I kawałek szmaty tylko leży na trawniku. A więc musimy być podłączeni cały czas do nieba, by moc Ducha Świętego mogła wypełniać nas, byśmy rzeczy, o których mówi do nas w naszym życiu chrześcijańskim osobiście, do mnie, byśmy mogli wykonać i wypełnić. Bo inaczej to będą tylko cielesne rzeczy. Ja nie chcę służyć Bogu tylko dlatego, by Jemu służyć. Ja chcę być Bogu posłuszny. I znowu jest fragment z Biblii. O ileż bardziej miłe Bogu jest posłuszeństwo niż ofiara. Możesz złożyć ofiarę Bogu i powiedzieć, będę na każdym nabożeństwie środowym, modlitewnym, jeszcze dodatkowo pójdę do innego kościoła dwa razy w tygodniu, będę się modlił godzinę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, i to są dobre rzeczy. Ale możesz minąć się z rzeczami, które Bóg daje na twoim życiu, które mógłbyś osiągnąć przez proste posłuszeństwo, przez które Bóg może powiedzieć, zrób teraz to i to. Powiedz tej osobie to i to. Ale to się może wydarzyć tylko w jednym miejscu. Kiedy jestem cały czas na 333. Znowu fragment z biblijny. Wołaj do mnie, odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie, niezgłębione, których nie znasz. Jeremiasz 33:3. Jeżeli nie wiesz i długo nie wiesz, to znaczy, że długo nie korzystałeś ze swojego telefonu komórkowego. Do telefonu alarmowego do nieba. Spędź czas z Bogiem. Zapytaj się, co masz zrobić. A jeżeli już wiesz co, a nie wiesz jak, to zapytaj jak. A Pan przyjdzie. A Pan przyjdzie. Da ci mądrość. Napełni cię swoim duchem. I pójdziesz w Jego mocy i te rzeczy się wydarzą w twoim życiu. A kiedy zakończy się ten etap, zatrzymaj się, spójrz do tyłu i kiedy zobaczysz, co On zrobił, ręce same pójdą ci do góry i powiesz: Panie, Ty jesteś pełen mocy i pełen chwały. Tylko Ty mogłeś to uczynić. Dziękuję Ci, uwielbiam Cię, błogosławię Cię, wywyższam Cię. I słowa uwielbienia same popłyną z Twojego serca w miłości i dotkną Jego serca. Przez to zbliżysz się do Boga. I tak jak czytałem dzisiaj w tym fragmencie, to będzie moment, w którym On zbliży się do Ciebie. Halo? Jeżeli zbliżysz się do Boga, On zbliży się do Ciebie. Nie czekaj, aż On zbliży się do Ciebie. To nie działa w ten sposób. Ty zbliż się do Boga, a On zbliży się do Ciebie. Ja zbliżam się do mojej żony, aż dojdzie ten moment, kiedy mogę poczuć jej dotyk. Kiedy zbliżam się do Wieśka, czujemy się teraz, czujemy ciepło, przekazujemy coś. Informacja. Możemy coś zagrać takiego? Nie wierzę. Może tak. Bogu najbardziej zależy na tym, byśmy zrozumieli i przyjęli tą zasadę w naszym życiu. Że powinienem być i zrobić wszystko, by być najbliżej Niego. A z tego miejsca przyjdzie rozwiązanie wszystkich innych problemów i trudności. Dlatego, że w Nim, w Bogu jest rozwiązanie. On jest rozwiązaniem wszystkich naszych problemów. Dobre są moje pomysły. Rady innych, powinniśmy z nich korzystać. Ale przede wszystkim powinniśmy zaczerpnąć z tej głębi, która jest w Jego obecności. Chciałbym, żebyśmy może zamknęli oczy. Nie patrzmy na mnie. Nie patrzcie na mnie. Zadam kilka pytań. Czy jesteś dzisiaj zdecydowany, czy zdecydowana na to, aby podjąć walkę o swoją wiarę? Czy jesteś zdecydowany na to, aby przeciwstawić się grzechowi i zaprzeć się grzechu w swoim życiu? Czy jesteś zdecydowany, czy zdecydowana na to, aby Jego wola dla Twojego życia wypełniła się na ziemi, w Twoim życiu? Czy jesteś gotowy, czy gotowa na to, aby zrezygnować z tego, czego Ty sam chcesz, na rzecz tego, co On chce? Czy jesteś zdecydowany, zdecydowana zostawić te rzeczy, które dla Ciebie są bardzo cenne? Może to jest obietnica? Może to jest osoba? I postawić ją na drugim miejscu, tuż za Bogiem? Jeżeli odpowiedzi na te pytania są na tak, to wyjdź, będziemy się modlić o to, by anioł Pana, Boża moc spoczęła na Tobie, by te rzeczy mogły się wydarzyć w Twoim życiu. wtedy Pan cię umocni i ukaże się anioł z nieba, który cię umocni. Dlatego, że bez Niego nic nie uczynisz. Jeżeli jesteś zdecydowany zostawić swoją osobistą walkę z grzechem, zmaganie i powierzyć to w pełni Bogu, by On to mógł przemienić, wierzę, że to jest czas dla ciebie. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeżeli wychodzisz tutaj na środek, nie wychodzisz do człowieka, ale stajesz przed obliczem samego Boga i samego Pana, by powierzyć Mu tą rzecz. Przed laty byłem nałogowym palaczem. Paliłem przez 16 lat. Paczkę, dwie paczki dziennie papierosów. I próbowałem wiele razy zerwać z tym. Już jako wierząca osoba. Pamiętam, byliśmy na takim obozie, gdzie nikt nie palił. Chyba poza mną. A może byli tacy, którzy myśleli w ten sam sposób. Ja nie widziałem ich palących. Ale była taka przerwa. Na obiad. Wtedy pakowałem całą rodzinę w samochód. Jechaliśmy do lasu i musiałem wypalić tam dwa papierosy od razu naraz. I wtedy byłem napalony, nie? Zaspokojony. Wieczorem, kiedy wszyscy poszli spać, było ciemno. Ja szybciutko biegłem tam gdzieś za zabudowania i wiecie, jak w szkole tam sobie pociągnąłem papierocha i mogłem iść spać. I tak upłynęły 3 dni. Ale na 3 dzień Bóg użył jedną siostrę i powiedział, a czego nie spróbujesz poprosić Pana? I wiecie, kiedy jechaliśmy na tą przerwę i chciałem już tam zapalić, w samochodzie miałem papierosy, ale zapałki były jakby tylko jedne, leżały na oknie. Modliliśmy się zawsze, zapaliliśmy wieczorem świece i taki nastrój robiliśmy i modliliśmy się razem z żoną. Dzieci sobie wtedy spały, więc miałem tylko sięgnąć zapałki i wiedziałem, że już zapalę sobie w lesie. Terenia wyszła i klęknąłem, pamiętam, wtedy, byliśmy wtedy w takim klasztorze, krucyfiks był na ścianie. Ale wiedziałam, że klękam przed samym Jezusem. I powiedziałam prostą modlitwę. Jezu, to jest grzech w moim życiu. Truję po prostu swój organizm. Wiem, że Ty mówisz zupełnie inaczej, żebym tego nie robił, ale nie daję rady. Nie potrafię tego sam uczynić. Proszę Cię, zabierz to ode mnie. Nie chcę tego. Wiecie, i wstałem wtedy z kolan. Nie pomyślałem o zapałkach. Zamknąłem drzwi. Pojechaliśmy do lasu. Wieczorem nie musiałem iść za węgiel. I chyba po 2 dniach dałem świadectwo tego, że Pan mnie uwolnił od nałogu palenia. I to się stało tak pstryk. Ale to, co ja zrobiłem, jaką postawę przyjąłem, to tą, że zgodziłem się z Bogiem, że to jest grzech. Zgodziłem się z tym, że sam nie mogę tego uczynić i przyszedłem do Jezusa i poprosiłem Go o to, by On za mnie to uczynił. I to się stało. 16 lat. Pamiętam takie noce, kiedy nie mogłem wytrzymać, do sąsiadki pukałem. Sąsiadko, 2 papierosy, bo po prostu nie mogę. Kiedy był samochód, potrafiłem jechać na dworzec w nocy, kupić papierosy. Wiecie, bo jeszcze kiedy była paczka cała, mówię, jeszcze tą paczkę spalę i koniec. Kończę z tym. Było takich wiele prób. Nic z tego nie zadziałało. Więc jeżeli żyjesz w taki sposób, w niektórych miejscach, które Duch Święty, o których Ci mówi w Twoim sercu, przyjmij taką postawę przed Nim. Ja jestem tylko osobą, która o tym mówi. Ale ja wierzę, że sam Pan przez te słowa mówi do waszych serc. Zostaw swoje zmagania. Przestań sterować okrętem swojego życia. Puść te liny od żagli. Pozwól, żeby Boży Duch napełnił je. Ja sam pokieruję łodzią twojego życia. Ale zdecyduj się na to w swoim życiu. To jest wszystko, co trzeba zrobić. A więc niech to będzie teraz taki czas. Porozmawiaj z Panem. Powiedz Jemu o tym. Przyjmij taką postawę i poproś Go, by On to uczynił. Wszystko. Zrób to teraz. Jakkolwiek możesz uklęknąć, jakkolwiek, zrób cokolwiek, co jest w twoim sercu. Ja już tu nic nie zrobię teraz. Teraz to jest twój czas. Panie, dziękujemy ci za ten czas i dziękujemy ci za moc z nieba, którą nam dajesz, Panie. Panie, ty jesteś naszą radością. Panie, ty jesteś naszym szczęściem. Panie, dziękujemy ci, że Panie, nie musimy być w tym miejscu, gdzie sami wszystko mamy robić. Ale jesteśmy ci wdzięczni, Panie, że stawiasz nas w miejscu, w którym możemy oglądać twoje dzieła i radować się z tobą, cieszyć się tobą. Dziękujemy ci, Ojcze. Dziękujemy ci, Ojcze. Halleluja, Jezus. Halleluja, Jezus.